Raport literacki.
Witamy w najnowszym raporcie literackim. Za mikrofonem Paweł Chojnacki oraz
Jakub Ruźniak.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o literaturze wojennej. Troszkę temat, powiedzmy, nam odległy, ponieważ mieszkamy w Polsce. Polska jakoś od jakiegoś czasu unika wojen, całe szczęście.
No ale była ta jedna taka największa wojna i tej właśnie wojny dotyczyć będą głównie przygotowane przez nas dzisiaj książki.
Choć nie tylko.
Choć nie tylko.
Różnica pomiędzy autorami również jest mniej więcej taka, że część autorów zna wojnę, ponieważ opisuje w zasadzie wydarzenia, które w jakiś sposób ich bezpośrednio dotknęły, ale niekoniecznie, nie zawsze. Na przykład Szczepan Twardoch, który dostał paszport polityki za morfinę, za książkę, która opowiada faktycznie o II wojnie światowej, nie przeżył II wojny światowej i to wszystko to jest duża, gruba książka. Już wam mówię dokładnie, ile ona ma. 579 stron. To jest 579 stron wyobraźni autora o tym, jaka wojna mogła być.
No ale może bazował na jakichś dokumentach, no, innych książkach.
No niewątpliwie, jednak zupełnie inaczej się na pewno czyta książkę człowieka, który nie przeżył żadnej wojny, a inaczej się czyta książkę autora, który tę wojnę przeżył i faktycznie opowiada gdzieś o faktycznie tych przeżyciach, których doświadczył.
A jakie masz przykłady swoich propozycji?
No na przykład mam tutaj książkę Ericha Marii Remarque Na zachodzie bez zmian. To jest akurat przykład książki nie o II wojnie światowej, tylko o I wojnie światowej. O froncie zachodnim dokładnie, o wojnie pozycyjnej, bardzo wyniszczającej. Mam jeszcze również przykład z Polski, Stanisław Grochowiak, Trismus.
Tak.
Bardzo ciekawa książka, aczkolwiek właśnie bym bardziej ją podciągnął pod jednak morfinę Twardocha, ponieważ Trismus opowiada również fikcyjną historię fikcyjnych bohaterów. Co ciekawe, bardzo ciekawa jest ta książka, jest to jedna z moich ulubionych pozycji. Opowiada ją z perspektywy niemieckiej. Opowiada, głównym bohaterem jest
komendant obozu, nie?
Dokładnie, komendant obozu, który szczerze wierzy w całą ideę nazizmu.
Tak.
Bardzo się to tak dziwnie czyta.
Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Takie miałem dziwne odczucia podczas czytania tej książki, że wszystkie argumenty, które narrator przytacza, są takie, okej, niby to jest jakoś, on niby w to wierzy, on jakoś to tłumaczy, ale trudno nam jako czytelnikom
tak,
uwierzyć.
Z jednej strony zazwyczaj się jednak troszkę kibicuje głównemu bohaterowi, prawda?
No trochę tak,
A tutaj z jednej strony no, chciałoby się, żeby no, wszystko się dobrze skończyło dla bohatera, a z drugiej strony niekoniecznie to oznacza, że wszystko musi iść po jego myśli.
Dokładnie.
No dobrze, ale to może jeszcze zanim jakoś się zagłębimy w to wszystko, przygotowaliśmy dla was krótki materiał.
Tak, rozmowę z panią Moniką Schneiderman, która ostatnio wydała książkę Fałszerze pieprzu, historia rodzinna.
Dokładnie, pani Monika Schneiderman opisuje historię swojej rodziny, która w zasadzie rodziny od strony ojca,
tak,
która ma pochodzenie żydowskie.
Tak, i praktycznie cała rodzina nie przeżyła zagłady
tak,
wojennej.
Przeżył tylko jej ojciec w zasadzie.
Tak.
Smutna historia. Zrobiliśmy krótki wywiad z panią Moniką.
Tak, i teraz no jakby oddamy głos pani Monice.
Tak, posłuchamy,
do tej książki.
Posłuchamy, co ma do powiedzenia.
Jak długo pani się zastanawiała nad tym, żeby w ogóle napisać tę książkę, ponieważ jest to książka o rodzinie i to jest na pewno jakoś trochę trudniej opisać historię własnej rodziny niż historię kogoś innego.
Tak, to prawda, ale ona w ogóle nie była myślana jako książka. Znaczy powstawały odrębne teksty, które no, rodziły się w takim bardzo bezpiecznym środowisku, jakim była taka zaprzyjaźniona konferencja antropologiczna. I miałam poczucie, że pokazuję tę historię właśnie w takim bezpiecznym, dobrym miejscu, ludziom, do których mam zaufanie. I oni mnie upewnili, że z tego powinna powstać książka. I w pewnym momencie po prostu siadłam i napisałam ją. No i tak powstała.
A jeszcze tak w kontekście tego, co pani mówiła tutaj w trakcie konferencji. Mówiła pani o tym milczeniu w pani rodzinie a propos Holokaustu i chciałbym się spytać, co o pani książce myśli pani rodzina?
Moja polska rodzina, czy moja żydowska? Z mojej żydowskiej rodziny jest tylko ojciec, który tę książkę bardzo lubi, jest dla niego bardzo ważna. No bo to jest opowieść o jego rodzinie, w pewnym sensie mu ją odtworzyłam, oddałam. On naprawdę wyparł z pamięci swoją własną historię, bo tak to już jest, że czasami wypiera się nie tylko te straszne historie z życia, ale też wypiera się te szczęśliwe, które się straciło, po to tylko, żeby o tym nie myśleć, o tej stracie. Natomiast jeśli chodzi o polską rodzinę, to przyjęła ją też dobrze. Nie spotkałam się z zarzutami, że pokazałam ją w złym świetle. Zresztą no, starałam się bardzo pokazać jakby to, że nie do końca czasem jest tak, że to ludzie są źli, tylko że czasy są złe.
Większość naszych słuchaczy to młodzi ludzie, którzy dopiero tak naprawdę stoją przed tym momentem, kiedy będą szukać w archiwach informacji o swojej rodzinie. Większość z nas nie wie aż tak wiele o swojej rodzinie i dopiero będziemy tego szukać. Mogłaby pani w jakikolwiek sposób doradzić nam, jak szukać w archiwach, czy to jest trudne, czy...
Jak pani szukała w ogóle? Czy przez internet? Czy...
Tak, internet, słuchajcie. Internet to jest absolutne bogactwo źródeł. Mhm. Ponieważ ja mieszkam bardzo daleko od świata, na wsi i nie mam za dużo czasu, żeby jeździć do bibliotek i siedzieć do archiwów. Wykorzystałam internet, jeśli chodzi o źródła żydowskie, genealogię i sprawy rodzinne, genealogiczne, no to rzeczywiście bazy danych są bardzo bogate i różne portale takie jak Family Finder, Jewish Gen, archiwa Yad Vashem i tak dalej są dostępne i można bardzo wiele rzeczy stamtąd wyczytać. No, oprócz tego oczywiście korzystałam z archiwów w Żichu, a poza tym na przykład bardzo wielu rzeczy dowiedziałam się z przedwojennych gazet. Dowiedziałam się na przykład z nekrologu mojej prababki żydowskiej, gdzie została pochowana i kiedy zmarła. Dowiedziałam się z ogłoszeń, które dawał mój dziadek, lekarz, jak wyglądała jego klinika, gdzie przyjmował, jakimi się posługiwał. Był neurologiem, więc w ogłoszeniu bardzo dokładnie opisywał, jakie tam urządzenia stosuje. Wynikało z tego, że to była bardzo taka nowoczesny gabinet. Z bardzo wiele rzeczy można się dowiedzieć na przykład z prasy przedwojennej.
Jakie książki inne mogłaby pani polecić naszym słuchaczom? Prowadzimy taką sondę.
Ale w ogóle? Jakie książki?
Pani ulubione książki?
No mój Boże, jest ich strasznie dużo. Zygmunt Haupt na przykład, którego wydaliśmy jako drugą książkę w naszym wydawnictwie z czystej miłości do tego pisarstwa. No Herta Müller, noblistka, niezwykle trudna pisarka, ale operująca no nieprawdopodobnie pięknym językiem, którą z kolei wykryliśmy w literaturze na świecie, takim piśmie, które jeszcze nie wiem na ile jest popularne wśród młodzieży. Natomiast kiedyś było niezwykle ważnym oknem na świat, jeśli chodzi o przekłady literatury zagranicznej. Kiedyś dużo mniej się wydawało jej i w literaturze na świecie można było znaleźć właśnie pisarzy, o których no, takich bardziej niszowych, trudniej dostępnych i tam właśnie wykryliśmy pisarstwo Herty Müller, którą później wydawaliśmy z uporem maniaka, co roku jedną książkę, aż w końcu dostała Nobla. Więc to są dwa nazwiska, które bardzo mocno polecam.
Czy czyta pani książki pani męża?
Oczywiście. Jestem pierwszym czytelnikiem, zawsze.
I lubi je pani?
Oczywiście, tak. Bardzo je lubię. I tu no, ktoś mi kiedyś pytał, która jest moja ulubiona. Nie umiem powiedzieć.
Dobrze, to nie będziemy w takim razie o to pytać. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jakub. Mieliśmy okazję wysłuchać pani Moniki Schneiderman również w czasie spotkania, które się odbywało u nas na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Filologicznym, Wydziale Historycznym w sali 1.43.
Dokładnie. Bardzo dobra pamięć.
W zasadzie z opowieści pani Moniki wynika, że ta książka jest straszliwie smutna.
Tak.
W zasadzie no, opisuje tylko i wyłącznie smutne rzeczy. I o ile faktycznie no, wojna jest smutna, ta historia warto pamiętać tego typu historie. Jednak czy to jest materiał na książkę fabularną? Bo pani Monika mówiła, że to nie jest do końca reportaż.
No trudno, żeby był reportaż, skoro ona jakby jest tak emocjonalnie związana z bohaterami.
Dokładnie.
Swojej opowieści.
To jest...
Reportaż powinien być jakby, powinien oddzielać autora reportażu od jego bohatera. A tu jednak no, siłą rzeczy nie można tego zrobić.
Po prostu zastanawiam się, czy można odczuwać satysfakcję z czytania tego typu książek. Jaki to jest rodzaj satysfakcji?
Satysfakcji może nie to takiej, że się cieszysz.
No nie, ale
taki katarzis może, coś w rodzaju takiego.
To znaczy wiesz,
szoku?
Bo to jest tak naprawdę historia czyjejś rodziny. To jest trochę jak czytanie Pudelka, tak mi się wydaje. Nie?
Nie. Trochę chyba...
Trochę za bardzo...
Zbytnio... Użyłeś bardzo grubej metafory według mnie tutaj.
To znaczy, no oczywiście, ale chodzi mi tylko o to,
znaczy,
że...
To jest według mnie, bo ja z początku nie rozumiałem sensu czytania o czyjejś rodzinie, o historii czyjejś rodziny. Mhm. No bo w sumie czemu mam czytać o czyjejś rodzinie, skoro właściwie... Sam mogę, tak, jako autor czy jako pisarz, tak, napisać o swojej rodzinie. I niech ludzie czytają o mojej rodzinie, więc czemu ja miałbym na przykład czytać o czyjejś rodzinie? I doszedłem do wniosku, że to jest właściwie w tej historii, którą nam pani Monika jakby próbuje przedstawić, są właściwie losy uniwersalne.
Co masz na
pod
myśli?
Tym względem, że właściwie podczas wojny wszędzie znajdzie się taka sama historia, podobne historie, gdzieś znajdą swoje odzwierciedlenie. Bardzo podobny schemat, tak? Czy sposób działania bohaterów, czy właśnie członków rodzin, że czytając możemy jakby się zastanowić, czy nasi przodkowie też by tak postąpili, czy może tak samo postąpili, czy to samo się z nimi stało. I jakby lektura takich książek opartych na właściwie rodzinnych opowieściach autora, może jakoś nas jako czytelników zachęcić do zgłębienia własnej historii rodzinnej.
W sumie to prawda. I jeszcze bardzo mi się też podobało w momencie, kiedy pani Monika zaczęła też nam tłumaczyć, w jaki sposób szukać tego.
Tak.
Tych informacji wszystkich o naszych rodzinach.
To jest bardzo proste. Właściwie wystarczy stukać w internet.
Tak.
W odpowiednią stronę i...
Tak, są archiwa. Wystarczy tam wpisać odpowiednie dane. Oczywiście czasem faktycznie trzeba gdzieś pojechać, ponieważ nie wszystko jeszcze jest dostępne drogą cyfrową.
Jest zdigitalizowane.
Tak, chciałem użyć tego słowa, ale stwierdziłem, że sobie połamię język. Także to jest na pewno ciekawe i zachęcam wszystkich, żeby popatrzeć, poszukać informacji o swojej rodzinie. Ja jako również student historii gdzieś tam też będę niedługo latał po różnych pewnie parafiach i szukał tego typu rzeczy. Dlatego tym bardziej mnie gdzieś to zajmuje i faktycznie interesuje. No dobrze, a w każdym razie chyba można na razie odłożyć fałszywy pieprz na półkę i wziąć kolejne pozycje.
Tak.
Ale to chwilka przerwy muzycznej, dobrze?
Dobrze, ja się zgadzam.
Okej, ja też. We'll be right back. Witamy ponownie, to dalej Raport Literacki i dalej Paweł Chojnacki oraz
Jakub Ruźniak.
I dalej rozmawiamy o literaturze wojennej. Jakub, czy ten temat jest ci bliski w ogóle? W jakikolwiek sposób?
Raczej nie. Znaczy,
to znaczy, nie chodzi mi o, już wiesz, o sam fakt wojny. No,
tak,
zakładam, że nie.
Rozumiem, chodzi ci o książki, z którymi się zatkowałem. Tak, raczej nie lubię tego typu literatury. Znaczy, jakoś staram się jej unikać.
A czemu?
Ponieważ jakby czuję, że to jest taka literatura dosyć ciężka.
Zazwyczaj. Ciężko jest znaleźć luźną, komediową historię wojenną.
No, komediową. I też, jak się zetknąłem z jedną z tutaj przygotowanych przeze mnie książek, na przykład Izabeli Żukowskiej, Gotenhafen, to jest z pozoru kryminał. Mhm. Znaczy, jest to kryminał, ale właściwie, który dzieje się w Gdyni w czasie II wojny światowej. Tło jest zrobione takie okołowojenne, ale właściwie to jako kryminał, jako fabuła, jest to dość mierna fabuła, można by tak powiedzieć.
No dobrze, ale to, nie wiem, powiesz kilka słów więcej?
Oczywiście,
o tej...
jest...
Autor na przykład.
Autor Izabela Żukowska, gdańszczanka, i napisała właśnie trzy książki właśnie z głównym bohaterem tutaj, Francem Tietke. To jest Teufel, Gotenhafen właśnie tutaj przeze mnie omawiany i jeszcze jest jedna, już jej nie pamiętam. Jest tak cała trylogia. I właśnie Gotenhafen, które przeczytałem, jest według mnie trochę, no okej, okay, oddaje klimat miasta, całej sytuacji wojennej, oddaje klimat okupacji, ale właściwie jako kryminał się nie sprawdza. Ponieważ no, główny bohater, tak, budzi się w hotelu hotelowym i stracił pamięć, a koło niego leży martwy mężczyzna. I on nie wie, czy główny bohater, czy on go zabił, czy to nie on. No i okej, okay, i jakoś to ma nas trzymać w napięciu, czy to on, czy to nie on, ale właściwie podchodzi do recepcjonisty i recepcjonista się go pyta, jak się pan nazywa, on od razu odpala Franz Tietke. Przypomniał sobie, jak się nazywa.
O. No to dobrze.
I właściwie cała ta książka jest ładnie, jest to naprawdę pięknie zadany klimat wojenny, ale właściwie nic poza tym. Jako kryminał, wciągający kryminał, to się nie sprawdza.
No dobrze, ale to o kryminała kiedy indziej porozmawiamy. Poszukajmy raczej tych rzeczy stricte wojennych, ponieważ pani Izabela Żukowska, tak samo jak Szczepan Twardoch, też nie żyli w czasach.
Ale wiesz, po prostu ja już tu, wiesz, oczekiwałem, no chociażby pani tak Żukowska nie żyła w tych czasach, no to siłą rzeczy, oddając klimat, no to mogła chociaż zrobić fabułę taką kryminalną.
Ciekawszą,
to
rozumiem.
Też nie wyszło.
No dobrze, no ale to w takim razie może poszukajmy jakichś pozycji książkowych autorów, którzy faktycznie gdzieś tam przeżyli i nie wiem, przeżyli wojnę. Jak myślisz, czy jakoś masz taką książkę, którą faktycznie lubisz i która uważasz, że jest ciekawa i autor opisuje w zasadzie jakieś swoje własne przeżycia?
Znaczy, ja no, takiej powieści nie mam. Nie wiem, może ty coś przygotowałeś.
To znaczy, no tak, no na przykład książka Władysława Szpilmana, Pianista, według mnie jedna z najbardziej fascynujących książek, jakie w ogóle udało mi się przeczytać, ponieważ to, co mnie najbardziej uderzyło w tej książce, to właśnie przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Szpilman napisał ją naprawdę dosłownie zaraz po wojnie. Czyli to był jeszcze 45-46 rok. Okej, ta książka nie została tak szybko wydana. Później została bardzo mocno cenzurowana. Tak naprawdę niedawno dopiero gdzieś to wszystko się pojawiło ponownie na półkach. To, co mnie najbardziej uderzyło w Pianiście, i to jest w zasadzie coś, czego osobiście szukam w książkach, to jest właśnie ta autentyczność tych przeżyć wojennych, które nie są koniecznie jakoś szczególnie wzniosłe. Szpilman w zasadzie przez większość czasu opisuje tylko i wyłącznie fakt, że się ukrywa i fakt, że cały czas poszukuje jedzenia oraz to, że robi wszystko, żeby chronić swoje palce, ponieważ jest pianistą i zakłada przez cały czas, ma w sobie tą niesamowitą wiarę, że ta wojna się skończy i on wróci do normalnej pracy i znowu będzie pianistą. Niesamowite.
Trzymające w napięciu jednocześnie pewnie.
To znaczy właśnie to nie jest trzymanie w napięciu tak jak my to rozumiemy w książkach fabularnych, tylko to jest takie, czytasz i myślisz, okej, okay, no...
ale martwisz się o bohatera,
Tak, to znaczy, no wiesz, że przeżyje, tak? Ponieważ napisał tę książkę.
No, w sumie
więc to nie jest ten rodzaj napięcia. Mi chodzi właśnie o jakiś taki próbę wejścia, próbę zrozumienia bohatera. Okej, ty rozumiesz, że on przeżyje, że będzie faktycznie pianistą. Wiesz, że ta wojna się skończy, ale z drugiej strony fakt, że ten bohater robił cały czas wszystko, mimo że no, był mega daleko w ogóle w jakiejś świadomości, czy ta wojna się skończy, kiedy ona się skończy. On cały czas robił wszystko pod tym kątem, żeby z jednej strony przeżyć, a z drugiej strony ochronić te swoje palce. I to mnie naprawdę, to mi się bardzo podobało. Tutaj mam na przykład jeszcze książkę Vonneguta, Rzeźnia numer 5. Książka, powieść antywojenna. Kurt Vonnegut również miał okazję przeżyć wojnę.
Mhm.
Książka, dokładnie przeczytam, Rzeźnia numer 5, czyli Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią. To jest książka opowiadająca o nalocie na Drezno, o bombardowaniu Drezna. Bombardowanie Drezna ma mniej więcej ten sam wymiar w świadomości w zasadzie ogólnoświatowej, co dla Polaków zniszczenie Warszawy, ponieważ Drezno było w zasadzie tak samo zniszczone jak Warszawa po wojnie. Kurt Vonnegut miał okazję przeżyć to bombardowanie, ale nie czuję zupełnie tego typu
pisarstwa?
To znaczy nie, to nie chodzi o typ pisarstwa. Okej, Vonnegut bardzo, bardzo według mnie banalnie podszedł do całego bombardowania i do całej tej historii. Chodzi mi raczej o to, że mimo, że przeżył to bombardowanie, to jednak nie wyczuwam tej autentyczności, którą miał w sobie Szpilman. Może chodzi też o to, że Vonnegut pisał po prostu o tym wiele lat po całym wydarzeniu, dlatego się tego nie wyczuwa. Tak, już to w jakiś sposób przetrawił, tak. Także pod tym względem bardzo, bardzo mnie zawiodła ta książka. Co prawda czytałem ją bardzo dawno temu, niedawno ją sobie właśnie troszkę odświeżyłem, żeby tutaj coś o niej powiedzieć. Moje zdanie się nie zmieniło za bardzo na jej temat. Także no właśnie chciałem, głównie chodziło mi o to, żeby właśnie powiedzieć, że pianista jest no niesamowity. I o, jeszcze dodam tylko, że film naprawdę się ładnie oddaje klimat, aczkolwiek nie oddaje wszystkiego. Polański trochę dodał od siebie i warto naprawdę mimo wszystko, mimo że się widziało film, zna się historię, warto to przeczytać właśnie po to, żeby wczuć się w postać Szpilmana jeszcze bardziej niż to można zrobić na filmie.
Ale książka uważasz jest lepsza niż film?
Tak. To znaczy film...
To już jest dosyć dobra rekomendacja.
Nie można tak do końca porównywać książki i filmu, bo to jest zupełnie inny rodzaj odbioru, tak? Książkę czytasz, to jest jakieś uczestnictwo aktywne, natomiast film siedzisz, oglądasz, to jest bardziej bierny sposób uczestnictwa, tak? I nie można porównywać, wiesz, ciągu znaków, ciągu literek do filmu, gdzie obok wypowiadanych słów jeszcze oceniasz grę aktorską, jeszcze oceniasz zdjęcia, ujęcia, efekty specjalne i tak dalej, i tak dalej. No to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia.
No i tak, ale inne, właśnie w książce...
Inne wartości też, wydaje mi się, no, inne rzeczy się zwraca uwagę. Chodzi mi raczej o to, że czytając książkę, czytając pianistę, zwróci się uwagę na inne rzeczy niż przy oglądaniu filmu. Film też uwielbiam, oczywiście. Natomiast warto jednak sprawdzić dwie strony medalu.
Środek ciężkości jest ułożony gdzie indziej.
Tak? W książce?
Tak.
Tak. To znaczy, Tak, no zdecydowanie, ponieważ film w zasadzie opowiada o, przynajmniej ja mam takie odczucie, o mocy sztuki, tak? Kojarzysz tę scenę kluczową, gdzie ten niemiecki oficer przychodzi do Szpilmana i każe mu grać na instrumencie, na fortepianie, który tam stał. I tak. To jest scena kluczowa, według mnie to pokazuje właśnie tę moc sztuki, ponieważ Szpilman zaczyna grać, gra Chopina, jest potężnie i ten niemiecki oficer stoi na początku na baczność, wyprostowany, dumny i poprzez tę sztukę czuje się zgniatany i on się wycofuje. To jest pięknie pokazane w filmie, jak on się wycofuje z kadru, aż siada pokonany. I to jest według mnie kluczowa scena w tym filmie. Oczywiście to jest autorski wtręt Polańskiego, tak, do całej książki. Tego nie ma aż tak opisanego właśnie przez Szpilmana w książce. Szpilman zwraca uwagę właśnie na inne rzeczy i wydaje mi się, że warto właśnie sprawdzić i to, i to.
Tak. Ja tu jeszcze od siebie mogę dać taką jedną pozycję książkową. Nie jest ona jednak taka stricte wojenna, ale o pewnym etapie wojny opowiada. To jest książka Stefana Chwina, Dolina Radości.
Stefan Chwin, tutaj Uniwersytet Gdański.
Tak, dokładnie ten. I oczywiście pewnie można powiedzieć, że jest wiele innych książek, tak, które lepiej oddają jakby klimat wojenny, ale ja jakoś lubię tę książkę ze względu na pewną taką tajemniczość, która wypływa z całej fabuły. Nie wiem, jak to określić, ponieważ jak czytałem opinię teraz przed audycją na temat tej książki, przeczytałem, że jest to powieść przygodowa.
Dolina Radości.
Tak, co według mnie jest trochę zbyt błahym stwierdzeniem. No. Ponieważ główny bohater jest mimem i charakteryzatorem, można by tak powiedzieć. I jest na tyle dobry, że zmienia ludziom twarze charakteryzacją. I robi to w taki sposób, że właśnie już jak jest okres wojenny, to maluje Hitlera, ponieważ Hitler jest na coś tam chory, styka się z Marleną Dietrich, martwego Lenina jeszcze tam pudruje, Stalina za życia też jeszcze jakoś obrabia, Żydów, którzy uciekają z obozu, też zmienia im twarze.
No ale to tylko na chwilę przecież, tak? Czy to jest jakaś trwała charakteryzacja?
Nie, no na chwilę.
No właśnie.
Ale jednak to wszystko jakby, wiesz, trudno powiedzieć o takiej książce, że to jest powieść przygodowa. Jednak.
To znaczy, masz na myśli to, że książka wojenna nie może być przygodowa?
Może, ale jednak według mnie książka przygodowa ma w sobie taki ładunek, że to jest właściwie przygoda dla przygody. A tu jeszcze ja czuję taki głębszy jakiś zasób, nie wiem, emocjonalny, ukryty pod tą treścią. To jest bardzo dużo takiej tu metafory, trochę Stefan Chwin tu wrzucił, ponieważ główny bohater, jak on sam myśli, jest jakby przybyszem z kosmosu, ponieważ też się nie starzeje, a jednocześnie ma takie nadludzkie właściwości. Właściwie można powiedzieć, że jest superbohaterem, ale w pewnych okolicznościach to trochę nie. Szczególnie, że jeszcze już ostatni akt powieści rozgrywa się już nawet podczas strajków na Wybrzeżu w latach 80. i główny bohater Eryk raz charakteryzuje siebie jako robotnika, walczącego, strajkującego na stoczni, a potem znika i zmienia się na chyba milicjanta. Czyli przechodzi z jednej strony na drugą, zmienia swoją charakterystykę i swoją charakteryzację i podjudza jedną i drugą stronę przeciw sobie. Jest jakby sam takim nie wiem, czynnikiem historii, który budzi się jakby, nie wiem.
Co Stefan Chwin miał na myśli? Jak myślisz?
Nie wiem, nie pytałem się nigdy o to, co on miał na myśli.
W sumie, no masz szansę, jesteś tam, wiesz, gdzieś tam.
Tak.
Mijasz go często.
Nawet mam z nim zajęcia.
No właśnie, to spytaj.
Ale tak jak sam...
No, bo ja w sumie nie mam pojęcia.
Znaczy, jak ja sam próbowałem jakby zanalizować głównego bohatera, to doszedłem do wniosku, może mylnego, że jest to właśnie takie odzwierciedlenie historii, że on jest takim jakby wirem historii, albo nim miota wir historii, przez co on jest taki osamotniony i trochę właśnie jest trochę jak taki...
Jakiś homowiator?
Trochę, tak.
Taki typ.
Jeszcze jak taki trochę demon, ponieważ on praktycznie pojawia się wszędzie tam, gdzie jest, gdzie są właśnie ludzkie tragedie. No pojawia się przy Żydach, Żydów charakteryzuje, żeby uciekli do Szwajcarii, co się ostatecznie nie udaje, ponieważ ich rozpoznają, że są fałszywymi Niemcami. No bo jak się pojawia drugi taki sam Niemiec, no to jeden musi być fałszywy, tak?
No tak, tak.
No i nie kończy się to za dobrze. I właściwie wiadomo, że główny bohater ma jakby dobre intencje. Chce dobrze dla ludzi, których charakteryzuje, ale też jakby to nie wynika... Ale też jakby nie sprawdza się wszystko, co on chce tu zrobić. Aczkolwiek książka jest naprawdę świetna i trudno tak ją scharakteryzować w paru słowach. No i też nie jest jakby do końca wojenna, więc jakby też nie będę tu zabierał dużo czasu na temat tej książki.
To znaczy, ale wiesz, naprawdę nie chcę, polecam. Nie chcę nic mówić, ale powoli kończymy w zasadzie.
Tak, więc to było naprawdę taka...
No, takie ładne zakończenie, tak. Że w zasadzie to nie wiadomo, o co chodzi. Oczywiście żart, wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby czytać książki, czy to wojenne, czy nie. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób udało nam się zachęcić was do przeczytania którejś z tych książek, o których rozmawialiśmy.
A jeśli ktoś nadal nie wie, o co chodzi w tych książkach, to zachęcamy do ich przeczytania. Szczególnie ja polecam Stefana Chwina, ponieważ jest...
Ja polecam przede wszystkim Pianistę, przede wszystkim jeszcze Trismus.
Tak,
Krochowiaka.
Trismus rzeczywiście dobrze się czyta.
Dobrze się czyta, bo Krochowiak w ogóle ma wspaniały styl. Ja jestem wielkim fanem jego stylu. I, no i przede wszystkim chodzi też o to, że Trismus jest faktycznie z innej perspektywy napisany i to jest dziwne odczucie, o którym już zresztą rozmawialiśmy. Więc przede wszystkim zachęcam do tych, ale też przypominam Brzeźnia numer 5, Na zachodzie bez zmian, Morfina, Fałszerze pieprzu oczywiście.
Tak.
Jakub, na sam koniec, o czym będziemy rozmawiać w następnej audycji?
Ja mam propozycję, żeby porozmawiać o horrorach.
O horrorach będziemy rozmawiać. No dobrze.
Co ty na to?
No ja na to jak na lato. Możemy rozmawiać o horrorach.
Dobrze. To do usłyszenia następnym razem. Jakub Próżniak
i Paweł Chojnacki.
Raport literacki.